Wielokulturowe Pomorze.
Witam Państwa w wielokulturowym Pomorzu, Andrzej Urbański. Ponieważ wciąż jesteśmy jeszcze w oktawie świąt wielkanocnych, najważniejszych świąt dla chrześcijan na świecie, dlatego między innymi chciałbym Państwu zaproponować podróż na Bliski Wschód, a konkretnie do Libanu, do kraju położonego w zachodniej Azji na wschodnim brzegu Morza Śródziemnego, który graniczy z Syrią od północy i wschodu oraz z Izraelem od południa. Region ten charakteryzuje się z jednej strony dużą różnorodnością religijną i etniczną, a sam Liban często jest określany jako tygiel religijny Bliskiego Wschodu. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, co w tej chwili dzieje się w tym miejscu. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego do chrześcijan zamieszkujących południe Libanu miał dotrzeć transport z pomocą humanitarną, organizowany przez nuncjusza apostolskiego w tym kraju. Przygotowywany konwój został jednak odwołany ze względów bezpieczeństwa przez libańskie władze. Do tej pory transporty z pomocą konwojowane były przez libańską armię, jednak pod wpływem ofensywy izraelskiej rozpoczęła ona wycofywanie z południa kraju, zostawiając mieszkańców bez ochrony. Konwój miał umożliwić dostarczenie ponad 40 ton leków i artykułów pierwszej potrzeby mieszkańcom tego regionu, którzy są odcięci od reszty kraju. Pomoc organizowana była pod auspicjami Watykanu. Od wybuchu wojny nuncjusz apostolski w tym kraju osobiście dostarczył kilka transportów z pomocą na południe Libanu. Ostatni dotarł w Wielkim Tygodniu do Tyru. Niestety mimo apeli o wielkanocne zawieszenie broni Izrael kontynuuje ofensywę, dążąc do zajęcia osad przy granicy państwa. Jeszcze przed świętami mieliśmy okazję rozmawiać z prezesem Fundacji Fenicja imienia świętego Szarbela, Kazimierzem Gajowym, który od wielu lat organizuje pielgrzymki dla Polaków do Libanu, a także współpracuje z papieskim stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie w zakresie dystrybucji pomocy dla potrzebujących w tym państwie. W czasie, gdy prowadziliśmy tę rozmowę, było jeszcze wiele nadziei na to, że sytuacja w tym regionie może się poprawić. Tę rozmowę przeprowadziliśmy za pomocą komunikatora, stąd nieco inna jakość połączenia i sygnału. Jednym z zagadnień, od których naszą rozmowę rozpoczęliśmy, była próba nakreślenia sytuacji chrześcijan w Libanie i przyczyn skomplikowania tej sytuacji.
Żeby zrozumieć chrześcijan w Libanie, trzeba rozpocząć od czasów apostolskich, a nawet może pobytu Pana Jezusa w Tyrze i Sydonie. I to, co się później nałożyło podczas długich historii, czyli różnego rodzaju prześladowania z różnych stron. Z tego powodu chrześcijanie, żeby przetrwać, musieli praktycznie sobie tą egzystencję wywalczyć. Często nawet i fizycznie, ale najczęściej intelektualnie i religijnie. Jeżeli przeskoczymy do sytuacji aktualnej, to ta sytuacja jest skomplikowana chociażby z tego powodu, że prawie wszyscy myślimy o Bliskim Wschodzie jako o części świata zamieszkałej tylko i wyłącznie przez muzułmanów. Natomiast nie dotyczy to Libanu. W Libanie przynajmniej oficjalnie nadal połowa mieszkańców to chrześcijanie. Liban to kraj, gdzie chrześcijanie i muzułmanie i druzowie, aby żyć razem, musieli się dogadać. I zrobiono to po 1943 roku, kiedy się po prostu tą władzą podzielono. Aktualnie prezydentem Libanu może być tylko katolik maronita, premierem sunnita, a marszałkiem sejmu szyita. Również w parlamencie praktycznie został on podzielony na pół, czyli na 128 krzeseł w parlamencie połowa jest zasiadana przez chrześcijan, połowa przez muzułmanów. I dlatego świat nie rozumie przesłania Jana Pawła II, że Liban jest więcej niż krajem, że Liban jest misją dla świata, że nikomu nie wolno narzucać żadnej swojej wizji, swojego światopoglądu. Każdego trzeba szanować i każdemu trzeba dać miejsce, żeby mógł się realizować.
Wyzwania, przed jakimi w chwili obecnej stoi ten kraj, są bardzo skomplikowane. Oczywiście pytanie to zadajemy w kontekście obecności chrześcijan w tym kraju. Jeszcze 6 lat temu chrześcijanie stanowili prawie 30% populacji Libanu. Obecna sytuacja w wyniku trwających działań wojennych, podczas których dochodzi do bombardowań chrześcijańskich wiosek i kolejnych fal uchodźstwa, jest diametralnie inna. Ale wciąż, mimo zagrożenia w południowym Libanie, pozostało około 10 tysięcy chrześcijan, którzy zdecydowali się nie opuszczać swoich domów.
Najważniejszym wyzwaniem dla chrześcijan to jest to, żeby być zauważonymi, żeby świat zrozumiał, że oni istnieją i że już mieli wielki wkład w historię, w dziedzictwo tego narodu, jakim jest Liban, ale że i mają aktualnie. I żeby wszelkiego rodzaju proponowane rozwiązania, czy to europejskie, czy lokalne, czy amerykańskie, brały pod uwagę, że chrześcijanie tam byli, są i powinni tam być. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że chrześcijanie będą wzięci pod uwagę, że są tam i że również ich trzeba brać pod uwagę przy jakichkolwiek przetasowaniach, to na pewno będą mieli świetlaną przyszłość, nie tylko z pożytkiem dla siebie, dla swojej grupy chrześcijan, ale przede wszystkim dla całego świata, również muzułmańskiego. Bo świetli muzułmanie w Libanie i na całym Bliskim Wschodzie zdają sobie sprawę, że Liban jest tym, czym jest, tylko i wyłącznie dlatego, że są tam chrześcijanie i że ci chrześcijanie znaleźli swoje miejsce w tych społecznościach.
Warto może w tym momencie przypomnieć strukturę wyznaniową Libanu. To bardzo interesujące zagadnienie. Także to, jak wpływa ona na życie społeczne i polityczne kraju.
Liban, żeby mógł funkcjonować jako państwo po uzyskaniu niepodległości w 1943 roku, 22 listopada, musiał usiąść do stołu i musiał się podzielić władzą. I wtedy doszło do tak zwanego paktu narodowego. Podziału władzy, podziału wpływów na życie polityczne, społeczne i w ogóle finansowe tego kraju. Okazało się, że nie ma tutaj żadnej większości. Nikt, żadne z ugrupowań nie może sobie rościć, że jest najliczniejsze, nawet i teraz. Wśród tych 18 grup wyznaniowych mamy aż 12 grup chrześcijańskich wszelkiego koloru. Również mamy 5 wyznań muzułmańskich, zarówno szyickich, jak i sunnickich i jedną hebrajską wyznania mojżeszowego, która aktualnie dzisiaj jest niezauważalna. Podzielono się wpływami, ponieważ najwięcej było kiedyś chrześcijan, to oni uzyskali stanowisko prezydenta. Drugą grupą to sunnici mają premiera, a trzecią grupą szyici, no to właśnie został im marszałek Sejmu. Również i wszystkie inne ministerstwa zostały w tym kluczu podzielone, a Sejm został podzielony na pół dla muzułmanów i chrześcijan. Jak to się odbywa, że ten kraj może być rządzony właśnie poprzez różnego rodzaju koalicje? I mieliśmy taką dziwną koalicję, gdzie Hezbollah szyicki był w koalicji, można by powiedzieć, z postępową partią chrześcijańską, bardzo liberalną. I to był nasz główny, chyba, wydaje mi się, problem. Dziś jesteśmy przed wyborami, które mają się odbyć w maju i myślę, że po tym wszystkim, co się wydarzyło z Hezbollahem podczas tej wojny izraelsko-hezbollowskiej, ten nowy parlament, mam nadzieję, że będzie nową bramą wchodzącą do pokoju.
Sytuacja uchodźcza w Libanie w tym roku jest niezwykle dynamiczna i stanowi jedną z najcięższych katastrof humanitarnych na świecie, wynikającą z nałożenia się na siebie trzech głównych czynników: kryzysu gospodarczego, skutków syryjskiej wojny oraz eskalacji regionalnej konfliktu izraelsko-irańskiego.
Liban od zarania wieków był zawsze krajem uchodźców. To tutaj wszyscy gnębieni w przygranicznych krajach graniczących z Libanem szukali schronienia. Taką grupą etniczno-religijną, która zaznaczyła swój pobyt do dziś, to byli Ormianie, którzy tutaj uciekli po rzezi, jaka miała miejsce w Istambule po I wojnie światowej. Również i Polacy, związani z armią Andersa, w liczbie około 6, a nawet może i 8 tysięcy przejściowo czy na stałe znaleźli tutaj w Libanie schronienie. Później cała historia Palestyńczyków, którzy od 1948 roku aż po nasze czasy znajdowali schronienie w Libanie i często z tej gościny korzystali w sposób, można by powiedzieć, naruszający te prawa gościnności. To oni byli powodem większości, można powiedzieć, nieszczęść Libańczyków. To przez nich było tak wiele interwencji izraelskich w Libanie. To oni w pewnym momencie zapanowali nad całym Libanem i stąd ta libańska wojna zwana domową, niesłusznie od 1975 roku do 90 zeszłego stulecia, która tak naprawdę nigdy, ale to nigdy się jeszcze nam nie zakończyła. No i oczywiście już od ponad 12 lat Syryjczycy, którzy naprawdę znaleźli schronienie tu w Libanie, ci bogaci wynajmując mieszkania w całym Libanie, ci biedniejsi pod namiotami, ale wszyscy byli w jakiś sposób dobrze traktowani do czasu, kiedy stawał się ciężarem i kiedy przestał istnieć reżim Bashira al-Assada. Bardzo dużo z nich wróciło, ale ci nowi prześladowani przez aktualny reżim Ahmeda Szare znowu tutaj do nas wracają. Liban z jednej strony musi nieść na swoich barkach ciężar, jakimi są uchodźcy, ale z drugiej strony, gdyby nie było uchodźców, wiele zawodów, typu zwłaszcza prac takich murarskich, po prostu brakowałoby ludzi. Syryjczycy tą lukę wypełniają.
Czy w najbliższym czasie będzie można mówić o młodych chrześcijanach w tym kraju? Młodzi Libańczycy mierzą się obecnie z jednym z najtrudniejszych okresów w nowożytnej historii kraju. Główne wyzwania wynikają z nałożenia na siebie głębokiego kryzysu gospodarczego, niestabilności politycznej oraz konfliktów zbrojnych.
Przed młodymi ludźmi stoją wyzwania egzystencjalne. To są ludzie bardzo zdolni. To są ludzie, którzy studiują. Mamy aż 44 uniwersytety w tym przecież małym kraju. Nadmiar adwokatów, inżynierów, lekarzy. Ale ci młodzi ludzie obawiają się, że nie znajdą tutaj miejsca, żeby zapewnić sobie egzystencję, żeby móc założyć rodzinę, żeby móc posłać dzieci do szkoły. I to właśnie, jeżeli my sprawimy, że ci ludzie młodzi będą mieli perspektywy pracy przede wszystkim, ale również edukacji, jednym słowem egzystencji, oni nigdzie się z Libanu nie wybiorą. To piękny kraj, to bardzo przyjazny kraj i nie tylko tubylcy, ale i osoby spoza Libanu doceniają i bardzo kochają ten kraj.
Mimo dramatycznej sytuacji Kościół i organizacje chrześcijańskie apelują o pozostanie na ziemi przodków, a chrześcijanie są postrzegani jako milczący świadkowie pokoju w ogarniętym wojną regionie. Chrześcijanie w Libanie, będący ostatnią tak liczną wspólnotą w regionie, walczą o zachowanie swojej obecności w kraju, który staje się polem bitwy dla zewnętrznych potęg.
Libańczycy bacznie obserwują sytuację na świecie, zwłaszcza tą związaną z konfliktem między Izraelem a Hezbollahem na obrzeżach południowych Libanu. Przede wszystkim to, co dzieje się w Syrii i ten reżim, jakie będzie miał zakusy, jak będzie chciał się odnosić do Libanu. Ale najważniejszym graczem, na który spoglądamy, to jest właśnie Iran. To od tego, co tam się stanie, czy reżim Ajatollahów się utrzyma, czy nie, czy będzie jeszcze bardziej w jakiś sposób religijny, wpłynie na sytuację również chrześcijan i nie tylko chrześcijan w Libanie.
Jednym z ważniejszych zagadnień w chwili obecnej jest pomoc dla chrześcijan w Libanie. Czy możemy w jakiś sposób włączyć się w tę pomoc? Dotychczas wsparcie finansowe odbywało się poprzez sprawdzone organizacje, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, czy polsko-libańską Fundację Fenicja imienia świętego Szarbela.
Fundacja Fenicja imienia świętego Szarbela jest najlepszym mostem, by pomoc z Polski, z innych krajów docierała do Libanu, ponieważ ta pomoc dociera przede wszystkim do ludzi młodych, nie tylko pomagając im w edukacji, ale również stwarzając nowe miejsca pracy. Chociażby ostatni projekt o nazwie Vieux Lebanon, który przeszkolił 100 Libańczyków, dziewcząt i chłopców, chrześcijan, ale też byli wśród nich muzułmanów, by mogli w swoich miejscowościach zakładać działalność turystyczną, by mogli z jednej strony propagować swoje miejscowości, swoje zakątki, przyciągając turystów, by inni ludzie mogli zakładać restauracje, małe hoteliki. To sprawia, że z jednej strony oni mogą się utrzymać, a z drugiej strony turyści, którzy przybywają do Libanu, również pomagają całej społeczności libańskiej przez to, że zostawiają tam pieniądze. Czyli pomagając Fundacji Fenicja imienia świętego Szarbela, którą można znaleźć pod adresem fenicja.org.pl, można naprawdę swoją cegiełkę dołożyć do odbudowania Libanu, a przede wszystkim zatrzymania tam chrześcijan.
Jeszcze raz przypomnę Państwu, że rozmowę z Kazimierzem Gajowym nagrałem tuż przed rozpoczętym konfliktem wojskowym. Z ostatnich informacji, które przekazała nam Maronicka Wspólnota Chrześcijan, współpracująca m.in. z międzynarodowymi organizacjami pomocowymi, wiemy, że sytuacja w Libanie wciąż się pogarsza. Niektóre drogi są całkowicie odcięte i nie można nimi przewozić pacjentów do szpitali. Życie w niepewności co do dalszego losu ludzi i kończące się zapasy żywności. To wszystko jest ogromnym dramatem. W tym momencie może warto rozważyć włączenie się do apelu przewodniczącego Episkopatu Polski, który prosi duszpasterzy oraz wiernych Kościoła katolickiego w Polsce, aby dzisiejszy dzień, 11 kwietnia, stał się szczególnym czasem modlitwy o pokój w jedności z Ojcem Świętym Leonem XIV. I to już wszystko w naszej porannej audycji. Dobrej soboty życzymy Państwu wraz z realizującym audycję Maciejem Bogusławskim. Andrzej Urbański.
Wielokulturowe Pomorze.